Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o przyszłości branży IT na Podlasiu. Ten temat poruszony został także na Wschodnim Kongresie Gospodarczym, na którym właśnie jesteśmy. Dokładnie chodzi o tak zwaną krzemową puszczę. To hasło od kilku lat pojawia się w strategiach rozwoju Podlasia. Odnoszę jednak wrażenie, że tylko ładnie to brzmi, a za mało w tym treści. Właśnie, czego brakuje, aby hasło to przekuć w rzeczywistość? Czy wymaga to dodatkowych pieniędzy i wsparcia władz samorządowych i rządowych, czy też warto wzmocnić sektor, zmieniając na przykład edukację, aby było więcej kadr wysokospecjalistycznych? O tym dzisiaj w programie zapraszam. W Białymstoku odbywa się Wschodni Kongres Gospodarczy. Jest wiele paneli, wiele dyskusji na temat rozwoju gospodarczego, ale nie tylko. Także i społecznego województwa podlaskiego. I jedno nie ulega żadnych wątpliwości, że jeśli dobrze się nie rozwiniemy gospodarczo, to za bardzo nie będziemy mieli mieszkańców, nie będziemy mieli dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się ładnie razem wiąże. I taką przyszłościową branżą jest właśnie branża IT, rozwijająca się. Mówi się o krzemowej puszczy. No właśnie, co to jest krzemowa puszcza? Naszymi gośćmi w audycji są Adam Kamiński, koordynator klastra Infotech, Adam Ławicki, prezes Whitehill, Robert Strzelecki, Tenderhat oraz Łukasz Skłodowski, Elastic Cloud Solutions. Panie Adamie, cóż to jest krzemowa puszcza?
Krzemowa puszcza jest to sformułowanie swego rodzaju nazwa pewnej idei, która łączy nas, łączy nasze firmy, łączy również społeczność, która pracuje w branży IT w Białymstoku i w naszym regionie. Puszcza Krzemowa jako takie sformułowanie powstało w 2011 roku. No i można by powiedzieć, to jest swego rodzaju ekosystem naszych firm. Nie? Na dzień dzisiejszy tworzą to klaster, ten ekosystem tworzą firmy z klastra, małe firmy, freelancerzy oraz wszyscy programiści, którzy się spotykają przed na meetupach.
Co jeszcze kryje się za tym sformułowaniem?
Pewne dążenie do tego, żebyśmy mieli ekosystem, który też pozwoli wystartować startupom. Każdy tutaj stara się te startupy przyciągnąć do siebie, ten cały ekosystem. Z drugiej strony też część firm już białostockich ma to doświadczenie związane z budowaniem własnego produktu, z tym, jakie to jest problematyczne, ile rzeczy nam brakuje w porównaniu do tej puszczy, Doliny Krzemowej, która ma być tym wzorem dla Puszczy Krzemowej. Więc my mamy w tej chwili po 4 latach już 2 swoje produkty. Jeden Zonifero, czyli automatyzację budynków, drugi Holofor Labs, który automatyzuje i usprawnia pracę laboratoriów. Natomiast no, my wychodzimy już z tego, że my to finansujemy, my zapewniamy mentoring tych naszych startupów, ale pewnie dużo rzeczy powinno być takich dostępnych bardziej publicznie, powinny być tak jak na zachodzie, czy w większych miastach fundusze pre-seed, seed, serii A, etc., które zapewniają nie tylko to, że dadzą pieniądze, które ktoś tam w startupie przepali i będzie fajnie, tylko one dają, oprócz tego, że dają fundusze, to dają też tą wiedzę, jak je wydawać, ale też tą drugą rzecz, która zawsze nas w pewien sposób stresuje, czyli kontrolują, jak my te fundusze wydajemy i czy to na pewno przyniesie zwrot. I tej części według mnie nie ma. My musimy jako przedsiębiorcy sami sobie to wypracowywać tutaj. Też inwestorów na Podlasiu jest jeszcze relatywnie bardzo mało, co no, też utrudnia jak gdyby start tym osobom, które mają, nie mają takiego kapitału, który potrzebują do rozpoczęcia biznesu.
W Pana opinii, Panie Adamie?
W mojej opinii jest to idea, która jeszcze no, daleko ma do zrealizowania się. Przede wszystkim dlatego, że nie za bardzo mamy taką skonstruowane system, na którym to wszystko miałoby działać, opierać się, mówię tu o połączeniu zarówno do tego systemu uczelni, samorządu, firm i wspólnego działania. Powinniśmy korzystać ze wzorców, które są na świecie i które dają już rezultaty przez wiele lat. Dolina Krzemowa tutaj, która została wymieniona, ona powstała naturalnie. Ale nie znam drugiej takiej, która powstała w ten sposób, w sposób naturalny, ale za to jest wiele innych, które powstały w sposób projektowy. Zaprojektowane, stworzone, dające sukces.
Czyli ludzie są, ludzie postanawiają to zorganizować, ale już nie czekamy, bo nie mamy czasu. Czas za szybko płynie, jeśli chodzi o branżę IT, żeby pozwolić działać naturze.
To prawda, tutaj niczego nie powstrzymamy. Firmy działają, oczywiście muszą działać na rynku cały czas, ale mówimy o czymś więcej. O ukierunkowaniu naszych wysiłków, o wspólnym działaniu, o, że tak powiem, zjednoczeniu sił, aby oferty, które możemy tutaj z Podlasia oferować, były znane na całym świecie i wtedy dopiero taka koncepcja Puszczy Krzemowej będzie miała rację bytu. Kiedy, jeżeli ktoś będzie chciał coś, zależy w którą stronę pójdziemy, na jakie kompetencje się ukierunkujemy, skorzystać z tych kompetencji, będzie wiedział, że tutaj to otrzyma i to będzie na światowym poziomie.
Panie Łukaszu, pana firma od niedawna, można by powiedzieć, funkcjonuje. Jeszcze niedawno była taka startupowa. I ma pan te doświadczenia niedawne. To co by pan zmieniał, żeby właśnie owa Krzemowa Puszcza narodziła się, żeby nie była tylko hasłem, bo niedługo będzie dziesięciolecie samej idei.
Tak, to znaczy sądzę, że nasza firma nadal jest startupowa, bo patrząc z perspektywy szerzej niż tylko Podlasia czy Polski, bo jakby na świecie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. To, co jest potrzebne, żeby ta Puszcza Krzemowa, jak nazywamy, czyli ten model taki jakby związany z miejscem, które daje wysoko płatne miejsca pracy, to jest tak naprawdę pozwolić działać branży IT. Branża IT jest w stanie pomieścić dowolną ilość pracowników i zapewnić dosyć wysokie wynagrodzenia, co jakby buduje całe otoczenie, całą gospodarkę, jakby pozwala ją napędzać, więc żebyśmy mogli tutaj, myślę, wszyscy sprawnie działać, no to tak naprawdę potrzebujemy coraz więcej wykwalifikowanych osób do tego, by z nimi współpracować i tworzyć nowe rzeczy, a to powoduje, że jakby z tych ludzi z branży powstają nowe pomysły i jakby samoistnie się to wszystko zaczyna napędzać. Podlasie wydaje się być dobrym miejscem, by w to właśnie inwestować. Nie mamy za bardzo przemysłu, nie mamy biznesu, więc branża IT, która mogłaby tu wypączkować, jest takim świetnym pomysłem, dającym szansę na te właśnie wysokopłatne miejsca pracy, co w czasie, gdy coraz powszechniejsza automatyzacja w innych branżach następuje i coraz więcej zawodów jest zagrożonych takim, bym powiedział, wykluczeniem, to ten obszar wydaje się być bardzo rozsądny do tego, by w niego inwestować.
No ale potrzebna jest, tak jak przed chwilą słyszę, potrzebna jest infrastruktura. Czy nie ma tego, czy jest tego za mało, to o tym porozmawiamy za chwilę, ale ja jeszcze na moment odniosę się do takiej książeczki, została wydana chyba przez Urząd Marszałkowski, Podlaskie zasilane naturą, gospodarka i no nie wiem, jak ktoś znajdzie co nieco na temat branży IT w tym folderze reklamowym, reklamującym możliwości gospodarcze naszego województwa, to chętnie zaproszę go do radia i porozmawiamy, co zmienić, żeby marketing poprawić. Mówimy o Krzemowej Puszczy. Od praktycznie 8 lat to pojęcie przewija się przez różnorodne materiały promocyjne, ale treść, jak wypełnić to treścią, jak przekształcić ten świat wirtualny w ten świat realny, kadry. Chyba to jest podstawa i podstawowa bariera, jeśli chodzi o rozwój branży IT.
Z całą pewnością kadry, szkolenie młodych ludzi, szkolenie ludzi, którzy chcą się przekwalifikować, ale też przede wszystkim trzeba myśleć o tym, żeby już od najmłodszych lat interesować dzieci technologią, ale w dobrym sensie. Nie polegać ma to na tym, że dostaną w jakiś sposób telefon do przeglądania sobie, tylko w sposób taki, w jaki sposób te urządzenia, czy też jakie stwarza możliwości programowanie, uczenie maszynowe, wykorzystać do ich zabawy, do zabawy w taki sposób, żeby to oni zaczęli się tym bawić i w ten sposób odkrywali nowe możliwości, które miejmy nadzieję z czasem będą doskonalić i od młodych lat po prostu uczyć się tego zawodu, tych możliwości. Na koniec będziemy mieli wspaniałych programistów, wspaniałych inżynierów, wynalazców.
Czyli Krzemowa Puszcza właściwie powinna się zacząć w przedszkolu.
Z całą pewnością tak.
Czyli tutaj nowy system edukacyjny, nowy system wsparcia, rozwoju umiejętności i tak dalej, i tak dalej.
To z jednej strony tak, ale z drugiej strony sam nowy system niewiele daje, bo ktoś musi go wypełnić, skądś muszą pochodzić też idee, w jaki sposób. I tu uważam, że zarówno firmy, które w IT w naszym regionie istnieją, powinny się udzielać, aby te możliwości na swój własny tak naprawdę interes z czasem zapewnić, żeby te idee, o których tutaj rozmawiamy, były możliwe do wdrożenia.
No, w interesie jest zadbać o kadry, no bo jak słyszałem, panie Robercie, sam pan poszukuje no, ponad setkę, żeby nie powiedzieć, że bliżej 200 programistów.
Rozwijamy się 80% rok do roku. Biorąc pod uwagę, że baza w tym roku to jest 200 osób, to potrzebujemy z prostego rachunku mieć ponad 300, żeby ten rozwój taki sam był. Na szczęście jesteśmy też już więcej niż jednym mieście w Polsce, więc ta rekrutacja trochę nam płynnie idzie.
Ale to wtedy oznacza, że nie rozwijamy Krzemowej Puszczy, ale rozwijamy Krzemowe Mazury, Krzemowe Pomorskie i tak dalej, inne regiony.
Tak, dokładnie. No, mamy w tej chwili oddziały tak naprawdę we wszystkich zakątkach Polski, bo mówimy tu o Przemyślu i Szczecinie.
Bartoszycach?
No nie, Olsztynie czy Białymstoku i kończę we Wrocławiu, więc rozstrzał ten jest dość duży. A jeszcze jak do tego nałożymy nasze międzynarodowe oddziały, które są w Kopenhadze, Nowym Jorku i Chinach, no to już miks jest dość duży. A w Chinach mamy już w tej chwili 5 programistów i cały czas rośniemy tam i staramy się zatrudniać następnych. To świeżo otworzony oddział. Więc to jest jak gdyby rzecz, czyli te kadry i szkolenie kadr, to jest rzecz kluczowa do tego, żeby firmy mogły się rozwijać. Jeżeli mówimy o tym, że Politechnika Białostocka może dać około 200 absolwentów kierunków informatycznych, no to tutaj...
U pana 160, u pani Adamie, u pana potrzeba... Ze 40 to już mamy 200, czyli wszystkich absolwentów jednego roku Politechniki Białostockiej rozdysponowaliśmy na dwie firmy.
Problem jest, że jest nas trochę więcej niż dwie firmy i że każdy tak naprawdę potrzebuje tych programistów. Jeszcze część z nich wyjeżdża gdzieś, więc też nie wszystkich udaje się zatrzymać tutaj. Więc no, tutaj rodzi się to, że tych programistów nam coraz to bardziej brakuje. Tutaj jako klaster, wyszedł klaster z inicjatywą zbudowania tego technikum informatycznego, więc to jest też coś, co pozwoli nam w pewien sposób tą dziurę zasłonić, powiedzmy, bardziej niż...
Wypełnić.
Tak, no bo to w dalszym ciągu nie mówimy o takiej ilości ludzi, jaką potrzebujemy. Dwa, to dopiero zaczęła ta inicjatywa działać, więc też musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o naukę i szkolenie ludzi, to są długie okresy i też to, co kiedyś było, czyli można było zbudować plan nauczania i ten plan nauczania mógł być stały na 20 lat. W tej chwili mówimy, że w informatyce właściwie wszystko się zmienia po 3 latach. Tak? Jakby weźmiemy komputer, on jest super, hiper, nowy i tak dalej, a za 3 lata ten komputer nagle jest już właściwie nie wiadomo czym. Tak, wszyscy informatycy mówią, to już jest do wymiany, co nie? Więc, a jeżeli teraz mówimy, że uczelnie idą swoim tempem, to jeżeli oni zaczynają dzisiaj szkolić człowieka programem jakimś, to za 5 lat ten program już tak naprawdę, kiedy on kończy tę magisterkę, ten program jest w pewien sposób, no już trąci myszką, tak?
Czyli po skończeniu studiów jest już emerytem informatycznym. No może jeśli chodzi o technikę, technologię, maszynę i tak dalej.
Z tego powodu, że większość studentów Politechniki Białostockiej i wszystkich innych uczelni informatycznych pracuje tak naprawdę od tego drugiego roku studiów. Pewnie to tak ci już najbardziej oporni znajdują swoją pracę. Ci, którzy są chętni, to pewnie zaraz po tym, jak dostali się na Politechnikę, już szukają miejsca, które będzie w jakiś tam sposób pozwalało im się no, rozwijać finansowo, czyli myśleć o zakupie samochodu, domu, etc., etc., no bo to jest intratny w tym momencie zawód, biorąc pod uwagę, że tych kadr brakuje. Jeżeli patrzymy na cały świat, to wszędzie się każdy kraj, region prześciga w tym, żeby powiedzieć, ja potrzebuję 1 000 000 programistów, ja potrzebuję 600 tysięcy, no,
to takie liczby wchodzą w rachubę, a zatem powinniśmy zaczynać od swego rodzaju rewolucji edukacyjnej.
Zdecydowanie to, o czym mówił Robert, czyli ilość studentów, którzy kończą uczelnie wyższe na Podlasiu, jest bardzo mała. Jeżeli uczelnie mogłyby ich dostarczyć więcej, czy to w formie studiów podyplomowych, czy jakichś jeszcze innych form jakby rekwalifikacji, to na pewno branża IT jest w stanie ich wszystkich wchłonąć, dając naprawdę wysokopłatne miejsca pracy, co chyba odbije się jakby pozytywnie na całym regionie.
Technikum, które zostało uruchomione, gdzie będziecie przygotowywać ludzi do wykonywania zawodu komputerowca, tak to nazwijmy, ale to jest dopiero wstęp, bo także potrzeba kadr o znacznie wyższych kwalifikacjach.
Technikum funkcjonuje od 2 września, pierwszy rok. Wdrażamy nową podstawę programową, technik programista. Natomiast już teraz zastosowaliśmy kilka innowacji edukacyjnych. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy tygodniowo jest 11 godzin przedmiotów zawodowych. Skumulowaliśmy angielski z całego 5-letniego okresu nauczania do 2 lat, ponieważ angielski jest podstawowym językiem w IT, to wszyscy o tym wiedzą. Skumulowaliśmy matematykę z 5 lat do 3 lat, ponieważ matematyka, wprowadziliśmy logikę, nazwy przedmiotów zawodowych odpowiadają kompetencjom poszukiwanym na rynku, czyli na przykład nie piszemy podstawy programowania, tylko wpisujemy Python, Git i tak dalej, po to, żeby właśnie panowie prezesi, kiedy będą chcieli rekrutować pracowników, mogli zajrzeć w świadectwo lub suplement do świadectwa i tam widzieli kompetencje oraz oceny, jakie dany uczeń otrzymał. Nie? To są proste rzeczy, które można zrealizować. Niestety mamy problem ze znalezieniem oczywiście kadry uczącej. Na dzień dzisiejszy rewolucja w systemie edukacji będzie zawsze brzmiała źle. Nie możemy robić rewolucji. System edukacji już ma dość rewolucji w Polsce. Natomiast na dzień dzisiejszy potrzebujemy tak naprawdę mimo wszystko dosypania pieniędzy do systemu edukacji, ponieważ nauczyciele przedmiotów zawodowych średnio zarabiało 2 razy więcej niż nauczyciele zwykłych przedmiotów. W związku z tym na dzień dzisiejszy mamy problem i będziemy tutaj szukali wsparcia ze strony firm klastra. Natomiast no, idea kształcenia i zwiększania ilości programistów, ale również kształcenia innych specjalistów w obszarze programowania, no, wydaje się tym kierunkiem, który powinien być podstawowy, jeżeli chodzi o rozwój naszej Puszczy Krzemowej, mam na myśli. Białystok jest miejscem, gdzie się żyje wygodnie. Puszcza Krzemowa ze wszystkimi ekosystemami daje szansę zarabiania dobrych pieniędzy, co powoduje, że jesteśmy w stanie tutaj jednak zatrzymać emigrację zarobkową młodych ludzi, jeżeli będą mieli odpowiednie kompetencje. To brzmi bardzo, bardzo jasno, klarownie, jednoznacznie i wręcz oczywiście tchnie banalnością wręcz, no ale to jest jedna recepta, żeby rozwijać Białystok, który powinien może nie tyle rozwijać się w tym kierunku, co gonić resztę świata.
Przeczytałem tutaj w materiale promocyjnym, że w Białymstoku kształci się ponad 30 tysięcy studentów, z czego tylko 200 informatyków na Politechnice i pewnie 100 na Uniwerku, no to jest 300, czyli 1% na roku. W związku z tym to nie jest dużo. Trzeba by było chyba te liczby odwrócić, no bo jeśli chcemy tę branżę IT rozwijać, a w naszych warunkach przyrodniczych, atmosferycznych, tak to bym nazwał, no, stawianie na branżę jest ważne i istotne, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy.
Z całą pewnością. No, warunki nasze tutaj są wspaniałe. Białystok niejednokrotnie w różnych ciekawych konkursach na świecie uzyskiwał wysokie noty, jeżeli chodzi o miejsce do życia. A przy branży IT to tak naprawdę no, nie ma barier. Cały świat stoi otworem. Transfer, że tak powiem, towarów z branży IT jest wyjątkowo tani.
Danych, niedanych, telepraca i tym podobne rzeczy. Warunki są, no ale to te warunki muszą dawać także okazję do tego, żebyśmy chcieli tu mieszkać, mając pracę.
Na pewno ta część poza pracą jest też ważna w życiu każdego człowieka. No, każdy chce w pewnym momencie założyć, albo prawie każdy chce założyć rodzinę, mieć dom, mieć mieszkanie. No, teraz słychać, że było ostatnio w jednej z gazet suplement o tym, do kiedy muszę utrzymywać swoje dziecko. Więc dlatego mówię, że prawie. No, ale tak się utarło, bym powiedział społecznie, że każdy dorasta w pewnym momencie, przestaje już żyć na koszt rodziców i stara się zbudować sobie dom, stara się zbudować jakąś rodzinę, mieć dzieci. No, a zawód informatyka, według mnie to jest razem z prawnikami czy lekarzami, to są najbardziej intrantne w tej chwili zawody. W tym, że jak gdyby w tamtych pozostałych oprócz informatyka, to jest zwykle praca, którą nie możemy robić zdalnie. To jest raczej praca, którą musimy odbywać spotkania z klientem czy wizyty z pacjentami. Natomiast zawód informatyka daje dość dużo wolności też. To znaczy możemy pracować zdalnie. Ogólnie systemy czy nasza praca jest nie rozpoznaje czegoś takiego jak granice państw, no bo jak dla kogoś budujemy na przykład system software as a service czy jakąś platformę informatyczną, to tak naprawdę ona jest dostępna z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Jeżeli to robimy aplikację mobilną, to też można ją zwykle ściągnąć w większości państw, chyba że ktoś ma jakiś cel do zmniejszenia tego zasięgu. Więc jest to pewnego rodzaju wygodny sposób też życia, więc do którego można chyba zachęcać.
Czyli powinniśmy zmieniać system edukacyjny w naszym województwie, nawet nastawiać się na przygotowanie specjalistów do branży IT, niezależnie od tego, czy ktoś lubi socjologię, historię, czy innego rodzaju ma zainteresowania, bo informatyka w każdej tej dziedzinie też ma swoje miejsce. Ale poza edukacją, cóż jeszcze? Powinniśmy zbudować, zamienić Filharmonię na wielkie centrum komputerowe, gdzie ludzie mogliby przychodzić, poznawać nowoczesne technologie, dogadywać się ze fachowcami, gdzie wy moglibyście poszukiwać ewentualnych specjalistów. To jest oczywiście pomysł na rybkę. Ja nie zachęcam do tego, żeby Filharmonię przekształcać w wielką komputerownię na Podlasiu.
Myślę, że nie tędy droga. Wielkie centra danych już istnieją, nazywamy je w branży chmurami obliczeniowymi i tam ten cały sprzęt jest posadowiony. Natomiast tutaj myślę, że trzeba bardziej myśleć o tym, żeby pokazywać dobre wzory do tego, żeby jeszcze więcej firm powstawało, żeby pączkowała ta branża i rosła nam ta puszcza. I to chyba tyle.
No ale jeśli będziemy się tak starać jak dotychczas, to wcześniej wyrosną drzewa niż wielkie właśnie firmy komputerowe. To jak ten proces przyspieszyć?
Myślę, że to się wszystko dzieje, tylko tak jak tutaj wszyscy się zgodziliśmy do tego, że żeby mogło coraz więcej firm powstać, to po pierwsze brakuje tej kadry, która mogłaby te firmy zasilać. Dwa, że pewnie zachęty, o których mówił Robert, do tworzenia nowych firm, czyli więcej funduszy różnego rodzaju na zakładanie startupów i ten obszar. No i oczywiście wsparcie edukacji i reedukacji na różnych obszarach, tak? Znaczy jakby przekształcanie osób z innych branż, które też mogą do IT dużo wnieść.
No tak, mają swoje doświadczenia zawodowe, znają branżę i tak dalej, i tak dalej. I można by ich tylko doposażyć w odpowiednią wiedzę z branży IT i spokojnie nadal mogliby funkcjonować na rynku pracy.
Jak najbardziej tak. No, jestem zdania, że po 2 latach jak najbardziej można, nawet po roku, zresztą jak tu słyszeliśmy, na 2 roku tak naprawdę na Wydziale Informatyki na Politechnice to rzadko kto nie pracuje, ale musi być bardzo uparty, żeby nie pracować. To jedno, więc to tyczy się tak naprawdę każdej osoby. Technikum tutaj też jest bardzo dobrym pomysłem, bo umożliwia praktycznie każdemu w tym momencie w miarę w prosty sposób przeszkolić się, doszkolić się i wejść na ten rynek jak najbardziej. A rynek, jak słyszeliśmy, jest ogromnie chłonny. Ale z drugiej strony powinniśmy też bardzo mocno, że tak powiem, myśleć o tym, jak informować w ogóle społeczeństwo jako całość, o tym, co się dzieje, w jakim kierunku to idzie, jak to jest ważne i też o zagrożeniach, żebyśmy nie powiedzieli takich rzeczy, które na przykład trafiły się w Białorusi, że no, firmy na Białorusi nie stać na lokalnych programistów, bo są za drodzy. Więc tu też musimy o tym myśleć. No, ale też powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób my jako, że tak powiem, system czy też firmy IT z województwa moglibyśmy razem współdziałać, na jakich zasadach, w jaki sposób, żeby dużo szybciej podbijać ten świat, szczególnie mówię tutaj o zachodzie i korzystać z tego. Z drugiej strony też powinniśmy, to się zdarza, ściągać się też ludzi tutaj. Mamy naprawdę wspaniałe walory, jeżeli chodzi o środowisko. Płace tak naprawdę praktycznie już się niczym nie różnią, a jednak Białystok jest wspaniałym miastem, gdzie normalnie można żyć, nie jest takim przytłaczającym. No, to wszystko musi działać, współdziałać, jakiś ekosystem tutaj musi powstać dla branży IT, aby dalej móc ją rozwijać i bardziej, że tak powiem, szybciej przyspieszać.
Panie Adam, Robercie, przychodzi do pana programista, który mówi, że no, może wybrać Białystok, ale może by wybrał Londyn, no bo takie ma możliwości. To jakby pan go przekonał, że Białystok jest lepszy niż Londyn?
No, po pierwsze, zwykle ci rekruterzy z zachodu mamią nas tymi, że będziemy mieli wyższe zarobki, będzie super i tak dalej, i tak dalej. No ale na koniec dnia tak naprawdę liczy się to, co zostaje nam na koncie. A jeżeli chcemy się przenieść na przykład do Londynu, no to musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań. Pierwszym pytaniem jest, ile chcemy dojeżdżać do pracy. Drugim, gdzie chcemy mieszkać. Jeżeli odpowiadamy sobie tak jak w Białymstoku, czyli jak na jednej rozmowie rekrutacyjnej mi jeden programista powiedział, że ma za daleko do pracy. Ja się pytam, a jak daleko masz do pracy? On mówi 7 minut rowerem. Więc no, jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, że mamy mieć 7 minut rowerem w Londynie, to podejrzenie jest takie, że nawet jako programista będziemy mieli problem z wynajęciem domu, który będzie z jednej strony odpowiadał nam jako standard, że nowoczesny, no bo wiadomo, informatyk to pełno gadżetów też lubi, a z drugiej strony 7 minut od londyńskiego City, to podejrzewam, że to są bajońskie ceny za wynajem mieszkania, więc podejrzenie jest takie, że zostanie nam 0. No ale analizujmy to dalej, pójdźmy na pewne kompromisy i zróbmy, że to nie będzie już 7 minut, ale powiedzmy dajmy sobie 30 minut metrem. Ceny nam wtedy spadają, ale w dalszym ciągu po pierwsze mamy o dużo dalej i tracimy tą godzinę na dojazdy, bo to jest 30 minut w jedną, 30 minut w drugą plus wyjście, jakieś przejście, to tam tego się trochę nazbiera. Z drugiej strony, jak nawet odjedziemy od tego City o 30 minut, to w dalszym ciągu nasza pensja będzie pokrywała pewnie koszty wynajmu mieszkania i koszty zakupów w sklepach, które są dużo droższe, a na fryzjera to nie wiadomo, czy nam wystarczy jeszcze, więc to znowu jest. No ale dojdźmy do tego, że jednak godzimy się nawet tak jak w Warszawie, że dojeżdżamy tą godzinę. Tak? Czyli mówimy tutaj, że zamiast pracowania 8 godzin w Białymstoku, pracujemy już 10 godzin, bo te 2 godziny tracimy na dojazdy. Mieszkamy jakieś 50 kilometrów od naszego miejsca pracy, więc to znowu powoduje problemy logistyczne rodziny, dzieci, czegokolwiek innego. No i na koniec dnia zarabiamy może z 1000 zł czy 2000 na czysto więcej. I teraz pytanie jest proste, czy warto jest przenosić się z miłego miasta, z dużą ilością drzew, z małymi korkami i z wszystkim blisko nas, do wielkiego miasta, tak naprawdę betonowej dżungli, do której musimy tak długo jechać tym metrem w ścisku zwykle, bo tam nawet korki w Londynie są do tego, żeby zejść do metra, nie tylko żeby nim jechać. Więc na koniec jak gdyby wychodzi na to, że tak naprawdę te chwyty rekrutacyjne, które mają rekruterzy, dając te strony różnego rodzaju, że tam to miasto wzywa albo tamto miasto wzywa, no okazuje się, że to tak naprawdę jest pewnego rodzaju fikcja i należy to po prostu dokładnie przeliczyć, zanim się podejmie decyzję, że no wyjeżdżam z Białegostoku, bo tam mi dają 4 razy czy 3 razy więcej, a tak na koniec dnia to się okazuje, że to tak naprawdę jest tyle samo, mniej czasami może ciutkę więcej.
A zatem może trzeba będzie stworzyć taki specjalny program rekruterski, który będzie wykazywał, że Białystok jest pępkiem informatycznego świata, żeby każdy, kto chce pracować w tym zawodzie, kliknął tylko jeden guziczek i tam mu od razu wyliczą, że Białystok jest zawsze najlepszy.
No myślę, że bardzo słuszna inicjatywa. Można by się pokusić nawet o to, żeby w Urzędzie Marszałkowskim o taką jakąś dotację na taki temat otrzymać i faktycznie zrobić. No, wspaniała idea.
Czyli szukamy ludzi, musimy skonstruować to nasze otoczenie, żeby coraz więcej kadr przygotować, bo inaczej o Krzemowej Puszczy będziemy tylko mówili i tylko mówili. Na pewno.
A na dzień dzisiejszy Puszcza Krzemowa już rośnie. Ja bym chciał jednak troszeczkę odczarować, że nie mamy czym się pochwalić. Mamy firmy, które dynamicznie się rozwijają, których jedynym problemem tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest kompetentna kadra. Mamy problem czasami z miejscem też biurowym dla tych firm, bo już nie mają czasami miejsca, gdzie mogą wynajmować to. Nie? Bardzo by nam zależało na tym, żeby sektor publiczny, zarówno samorząd województwa, jak i samorząd miasta Białystok, stolicy naszego regionu, pochylił się nad naszymi potrzebami i na przykład stworzył wspólną, zgraną kampanię marketingową, pokazującą właśnie Białystok jako wspaniałe miejsce do pracy dla branży IT. Takie kampanie już realizowane są przez Samorząd Województwa Pomorskiego, przez miasto Gdańsk, przez miasto Kraków. Nie? Tak więc to też jest bardzo ważny element. Inna rzecz to jest infrastruktura. Ja jestem pod wrażeniem Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku. Dwie firmy stamtąd się wywodzą. Tutaj obecni prezesi zaczynali, jeden dalej kontynuuje współpracę z parkiem. Nie? Sądzę, że to warto byłoby powtórzyć.
Ale to trzeba rozbudować, bo już tam miejsca brakuje. Kolejka jest, nie ma miejsca w ogóle.
Mam świadomość tego, że tam już jest długa kolejka oczekujących wręcz na inkubację. I na dzień dzisiejszy marzy mi się taki pewien projekt, pomysł pod hasłem Technoplex, gdzie w ramach klastra byśmy stworzyli infrastrukturę dla firm, infrastrukturę dla technikum, infrastrukturę dla ekosystemu startupowego, gdzie z racji nawet bliskości fizycznej zarówno uczniowie lub studenci mogliby od razu z firmami wręcz door to door współpracować, wymyślać, jeść wspólnie lunche i w ramach tych lunchów na różnych tworzyć pomysły, biznesy i produkty, usługi wymyślać. Nie? Czegoś takiego w Białymstoku zdecydowanie jeszcze brakuje.
Czyli powinniśmy zbudować taki computer tower?
Nie skupiajmy się na maszynach, skupmy się na ludziach. Na ludziach, na ich kompetencjach, ale potem maszyny, nie?
Zbierzmy te wszystkie argumenty, które tu dzisiaj padły, czyli edukacja, czyli w pewnym stopniu infrastruktura, wsparcie tego wszystkiego, co już się teraz dzieje i powiedzmy o tym trochę szerzej. Chyba to wszystko za tym stoi właśnie ta idea Puszczy Krzemowej.
A zatem zbieramy to wszystko, artykułujemy, namawiamy władze samorządowe do tego, żeby zainwestować w odpowiednią kampanię i żeby przy wjeździe do województwa stały nie tylko żubry, ale także no, plansze wskazujące, jak znakomicie rozwija się branża IT w województwie podlaskim, żeby przyciągać specjalistów, kupować czasy antenowe, współpracować z CNN-em i z innymi, żeby wspominać, że jest ta idea Krzemowej Puszczy, że są wspaniałe warunki, że możesz się znakomicie rozwijać, nie wynajmując drogiego lokalu, ale codziennie zarabiać na każdy metr swojego domu na własność, pracując w branży IT. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Adam Kamiński, koordynator klastra Infotech, Adam Ławicki, prezes Whitehill, Robert Strzelecki z Tenderhat oraz Łukasz Skłodowski z Elastic Cloud Solutions. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.